Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Mówiłem ostatnio, że dzięki listom świętego Pawła odkrywamy wielkie bogactwo duchowości wspólnoty chrześcijańskiej w Koryncie. Przypomnijmy, że w zdecydowanej większości stanowili ją nawróceni poganie. Byli to przecież ludzie dorośli, mający już wyrobiony światopogląd, a także obciążeni różnymi nawykami i przyzwyczajeniami, jakich nabyli, żyjąc w świecie pogańskim. Nie trzeba więc pośpiesznie poddawać ich nazbyt surowej krytyce. Raczej trzeba zdumiewać się, jak przedziwnie Duch Święty tworzy i rozwija Kościół Chrystusowy z jakże ułomnego ludzkiego materiału. Otóż właśnie tam, w Koryncie, możemy obserwować niezwykłą ekspansywność Kościoła, a zarazem jego powszechność i uniwersalność, ogarniającą wszystkich ludzi niezależnie od rasy, narodowości czy języka. Czyli możemy obserwować prawdziwą katolickość, bo to właśnie oznacza greckie słowo katolikon. Sercem tej wspólnoty jest Eucharystia. Wyjaśnienia świętego Pawła adresowane do Koryntian są i dla nas cennym wskazaniem, jak doświadczać sakramentalnej obecności Chrystusa w Jego mistycznym ciele. Co więcej, na przykładzie wspólnoty koryńskiej lepiej widzimy, jak Duch Święty skutecznie, choć niewidzialnie działa, tworząc mistyczne ciało Chrystusa, ożywiając je i ubogacając rozmaitymi darami. Zatrzymajmy się najpierw na tym, co pisze do Koryntian apostoł Paweł odnośnie do Eucharystii. Otóż zauważa on pewną nieprawidłowość. Z początku bowiem wspólnota celebrowała wieczerzę pańską w ramach uczty braterskiej, podczas której każdy przynosił to, co miał, i wszystko dzielono między siebie, co było widomym znakiem prawdziwej komunii. Z czasem jednak do głosu zaczął dochodzić egoizm. Święty Paweł wytyka Koryntianom, że każdy już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi pijany. Co więcej, zauważa apostoł, że między nimi dochodzi do sporów i kłótni, kiedy zbierają się razem. Być może chodziło o to, kto ma zająć pierwsze miejsce albo kto ma przewodniczyć spotkaniu. Widać więc, że zniweczono wymowę znaku, owej uczty braterskiej. Celebrowanie Eucharystii nie dokonywało się już w klimacie jedności i wspólnoty. Pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa zaczęła się stawać sprawą prywatną. Apostoł przypomina zatem, że po pierwsze nie można być chrześcijaninem, jeśli się nie wspomina tych wielkich wydarzeń zbawczych, czyli mówiąc językiem współczesnym, jeśli Eucharystii, mszy świętej, nie stawia się w centrum swojej wiary i pobożności. Eucharystia bowiem, jak przypomniał Sobór Watykański II, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Po drugie, celebracja Wieczerzy Pańskiej, jak nazywa Eucharystię apostoł, ma tworzyć i wyrażać jedność, wspólnotę, czyli Kościół. Pisze więc do Koryntian: tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać wieczerzę, poczekajcie jedni na drugich. No i po trzecie, udział we wspólnotowym przeżywaniu Eucharystii domaga się czystości serca, to znaczy odpowiedniej moralnej, wewnętrznej dyspozycji. Dla nas jest oczywiste to, co głosi Koryntianom święty Paweł, a mianowicie, że grzech, zwłaszcza śmiertelny, który jest zerwaniem więzi z Chrystusem, stanowi poważną przeszkodę do spożywania ciała i krwi Pańskiej. Nie może być komunii, czyli jedności z Bogiem przez spożywanie wieczerzy Pańskiej, jeżeli wskutek grzechu serce człowieka jest od niego odwrócone. Taka postawa jest hipokryzją, którą apostoł kategorycznie potępia, pisząc: kto spożywa chleb i pije kielich Pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi Pańskiej. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Drugim problemem we wspólnocie koryńskiej, którego rozstrzygnięcie przesłane przez świętego Pawła jest i dla nas bardzo ważne, to nadzwyczajne dary Ducha Świętego i charyzmaty. To, co pisze apostoł w rozdziałach 12, 13 i 14 pierwszego listu do Koryntian, ma ogromne znaczenie dla rozumienia koncepcji Kościoła oraz duchowości, jaka z niej wynika. Kościół w Koryncie jest wspólnotą bardzo charyzmatyczną, której jednak groziły dwa niebezpieczeństwa. Pierwszym było złudzenie, że obecność Ducha Świętego wystarczy, by zagwarantować wierność tradycji, poprawność moralną oraz jedność wspólnoty. Drugie niebezpieczeństwo polegało na błędnym przecenianiu niektórych charyzmatów, zwłaszcza darów języków, ze szkodą dla innych darów Ducha Świętego. Na przykład zaniedbywano charyzmat służby wspólnocie. W tym kontekście apostoł poucza, że różnorodność charyzmatów, czyli specjalnych uzdolnień poszczególnych osób dla dobra całej wspólnoty, pochodzi od Ducha Świętego. To jest właśnie przejaw Jego hojności w obdarowywaniu ludzi. Wszak On jest samą miłością, a do natury miłości należy obdarowywać. Zatem nikt z charyzmatyków nie ma prawa wynosić się nad innych tylko dlatego, że został obdarowany. Wprost przeciwnie, ma się czuć zobowiązany do służenia innym. Nie wolno charyzmatu zatrzymywać dla siebie. Prawdziwe zagrożenie dla Kościoła, jak podkreśla święty Paweł, nie pochodzi z różnorodności darów ducha, ale raczej z próby wywyższania jednych darów nad drugimi i z odmowy posługiwania, bądź też z chęci obycia się bez pomocy innych. Dla zilustrowania, jak ma wyglądać życie Kościoła, święty Paweł posłużył się genialnym porównaniem wspólnoty chrześcijan do ludzkiego ciała, zaznaczając, że w tej wspólnocie ochrzczonych stale obecny jest Chrystus w mocy Ducha Świętego. A zatem Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Taka jest owa genialna wizja Kościoła, jaką zgłasza święty Paweł. I tak jak w ludzkim ciele poszczególne jego części mają ściśle określone funkcje i są sobie wzajemnie przyporządkowane, tak samo ma być we wspólnocie wierzących. To, że noga nie jest ręką, nie oznacza, że noga jest mniej ważnym członkiem ciała. Wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: nie potrzebuję was. Czytamy w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian. Tak samo ma być we wspólnocie Kościoła. Wszyscy są potrzebni, choć każdy ma inną funkcję, inne zadanie do spełnienia pod warunkiem, że gotów jest służyć. Kto nie chce służyć innym tymi darami, jakich Bóg mu udzielił, a więc tym, czym jest i co posiada, wówczas niejako sam siebie wyklucza z tej wspólnoty. I tak jak w ludzkim ciele, w którym słabsze i wstydliwe części ciała wymagają większej troski, tak samo we wspólnocie ochrzczonych. Słabi, chorzy, cierpiący, ubodzy, bezbronni mają prawo spodziewać się należnej im opieki od innych, o ile ta ich kłopotliwa sytuacja nie wynika z lenistwa czy ze złej woli. Zgodnie z myślą apostoła, fundamentalną zasadą regulującą funkcjonowanie tego żywego organizmu, jakim jest Kościół, jako mistyczne ciało Chrystusa, jest miłość. Jeżeli jej zabraknie, wówczas najwspanialsze charyzmaty i dary tracą swą wartość i sens. Tracą dlatego, że nie służą dobru wspólnoty. Jakże wymownie w tym kontekście brzmią słowa słynnego hymnu świętego Pawła o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. A zatem, szukając swojego miejsca w Kościele, zamiast poddawać go krytyce, częściej powinniśmy słowa tego właśnie hymnu czynić przedmiotem osobistego rachunku sumienia.